Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w tym roku 29 czerwca papież Franciszek wystosował do całego Kościoła list, który nosi tytuł Desiderio Desideravi, co tłumaczymy jako gorąco pragnąłem. Te słowa nawiązują do ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus mówi do apostołów, z którymi zasiadł przy stole: gorąco pragnąłem spożyć tę paskę z wami. I warto sięgnąć do tego listu. Może w czasie tych rekolekcji niech on będzie takim tekstem do medytacji. Można go łatwo znaleźć, wystarczy wpisać papież Franciszek, gorąco pragnąłem, w wyszukiwarkę i od razu go znajdziecie po polsku. Papież chce nam pokazać naprawdę głębie przeżywania piękna liturgii. I w sposób genialny to opisuje. I dzisiaj chciałem się podzielić, moi drodzy, z wami kilkoma punktami z tego listu, bo to jest taki doskonały wstęp do tego, o czym chciałbym, żeby te rekolekcje były. Ich tytuł to: stań się tym, kogo przyjmujesz. Przychodzimy tutaj, aby spotkać Chrystusa, przyjąć Go jako mojego Pana, mojego Zbawcę. Najpełniej to czynimy w Komunii Świętej. I wtedy upodabniamy się do Niego, stajemy się Chrystokształtni. Stajemy się prawdziwie chrześcijanami. A gdzie to się dzieje najpełniej? Właśnie tutaj. Pierwsza rzecz, o której pisze papież, dotyczy tego, że kiedy przychodzimy na liturgię, tak jak dzisiaj, przyszliśmy na mszę świętą. Może tak czynimy co niedzielę, a może nawet częściej i w tygodniu. To nie powinniśmy tego robić ze względu na jakieś swoje subiektywne doświadczenie, czy na jakieś moje potrzeby, czy oczekiwania. Co to znaczy? Dlaczego my przychodzimy jako katolicy na mszę świętą? Dlatego, że po prostu jesteśmy katolikami? Albo dlatego, że to jest jakiś obowiązek, który z tego wynika? A może dlatego, że mam oczekiwanie, że czegoś ciekawego tutaj się dowiem? Albo może po prostu dobrze się tu czuję? A może dlatego, że łatwiej jest mi żyć, jak usłyszę o konkretnym sposobie życia i wyjdę stąd i staram się jakoś wprowadzać to w czyn. Te wszystkie racje są ważne. Są bardzo ważne, ale nie mogą być pierwsze. Nie mogą być centralne. Bo punktem wyjścia, dlatego że my tu dzisiaj jesteśmy, jest początek tego listu. Gorąco pragnąłem spożyć tę paskę z wami. Chrystus nas tu zwołał. Chrystus nas tu zaprosił. To On nas tu zebrał. Dzięki Jego łasce my odpowiedzieliśmy na to wezwanie. Nie przestraszyliśmy się tego, że śnieg pruszy, że możemy gdzieś się wywrócić po drodze do kościoła, że zmokniemy. I nie jesteśmy tu online, ale jesteśmy realnie, fizycznie. Dlatego, że Chrystus gorąco tego pragnie. Niestety wystarczy spojrzeć na nasze warszawskie wielkie osiedla. Ja posługuję też w parafii w Wawrze, w Marysinie. Też mamy tam duże blokowiska. Ilu ludzi w ogóle tego pragnienia Chrystusa nie usłyszało nigdy? Ilu ludzi może usłyszało to gorące pragnienie, ale je ignorują? Dlatego naszym zadaniem, tych, którzy tu przychodzimy, pociągnięci pragnieniem Chrystusa, jest to, żeby wyjść po tej Eucharystii i innym o tym opowiedzieć, o tym gorącym pragnieniu. Bo ostatecznie tym, co jest najważniejsze, dlaczego my tutaj się gromadzimy, to jest spotkanie z żywym Bogiem. Nigdzie poza liturgią w taki sposób Boga nie mogę spotkać. On w Chrystusie swoją mocą dotyka mnie w sakramentach. Wtedy dopiero takie uczestnictwo z takim nastawieniem wyda dobre owoce, upodobni mnie do mojego Zbawcy i da siłę do tego, żeby wyjść i świadczyć o Chrystusie, który naprawdę przemienia życie. A jakie my mamy czasem cele, z jakimi przychodzimy do kościoła? Też papież to wymienia w tym liście. Na przykład chcemy przeżyć Eucharystię jako takie trochę moralizatorstwo, czyli ja przychodzę do kościoła, bo się czegoś nauczę o Panu Bogu, bo dostanę jakiś konkretny przepis na życie, tak postępuj, to będziesz szczęśliwy. I tyle. Oczywiście, liturgia też ma wymiar pedagogiczny, liturgia też nas wychowuje do konkretnych postaw w życiu, ale nie to jest jej najgłębszym celem. Bo jeśli zostanę tylko na tym poziomie, to czym my się różnimy od innych dobrych ludzi, którzy gdzieś tam w świecie też mają jakiś program na życie? Dzisiaj bardzo modne są te coachingi różne, że ja cię poprowadzę przez życie, ja ci powiem, co masz robić, żeby być szczęśliwym. To czym my się będziemy różnić od takich coachów, którzy głoszą jakieś wartości, którzy może są jeszcze bardziej charyzmatyczni niż my, którzy mają ciekawsze sposoby na głoszenie tych wartości? Jeżeli pozostaniemy tylko na tym poziomie, to niczym się nie różnimy. Ale pierwszym celem tego, że my tu jesteśmy, jest to, że ja chcę spotkać żywego Chrystusa i skutkiem tego spotkania jest to, że staje się taki jak On. Tutaj mamy przedłużenie, moi kochani, wcielenia Chrystusa. Kiedy Bóg stał się człowiekiem, chodził po Palestynie, po ziemi Izraela, można było Go dotknąć, można było Go usłyszeć, można było Go zobaczyć, można było z Nim porozmawiać. A my dzisiaj w liturgii mamy tak samo do Niego dostęp. My nie tylko wspominamy, jak to było, kiedy Jezus uzdrawiał. To nie jest tak, jak ktoś weźmie album rodzinny, otworzy go, zacznie przeglądać zdjęcia i z taką nutką nostalgii sobie powspomina, jak to kiedyś było fajnie. Może babcia zobaczy, jak to z dziadkiem za młodu było dobrze. Jak już te dzieci nam dorosły. To nie jest tylko wspominanie z nutką nostalgii. My prawdziwie uczestniczymy w wydarzeniach z życia Chrystusa. Dzięki temu, że tu jesteś, to Ewangelia staje się również Twoją historią. Święty Leon Wielki napisał, że to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, kiedy chodził po ziemi, to zostało przeszło do jego sakramentów. I kiedy zajrzymy do katechizmu Kościoła katolickiego, do takiego rozdziału, który mówi właśnie o sakramentach, którego autorem jest taki francuski teolog Jean Corbon, to on otwiera te rozważania o sakramentach od wydarzenia z Ewangelii, w którym kobieta cierpiąca na krwotok dotknęła się płaszcza Jezusa i została uzdrowiona. 12 lat kobieta była tak naprawdę martwa. Dlatego, że Żydzi uważają do dzisiaj, że jeżeli z człowieka upływa krew, to upływa z niego życie. A jeżeli ta krew gdzieś tam wychodzi na zewnątrz, to ten człowiek jest nieczysty. Nie może się spotykać z innymi ludźmi, nie może chodzić do świątyni i składać ofiary, więc nie może się praktycznie modlić. Jest wykluczony całkowicie ze społeczeństwa, jest martwy. I za spotkanie z kimś, dotknięcie się kogoś, groziła kara śmierci. Ta kobieta, świadoma tego wszystkiego, rzuca się w tłum, żeby dotknąć się frędzla u płaszcza Jezusa. Bo wie, że z wiarą, jak to zrobi, to zostanie uzdrowiona. I została uzdrowiona. I Jezus nie przechodzi obok niej obojętnie. Mam jeszcze wielu chorych do uzdrowienia, to pójdę sobie gdzieś tam dalej, uzdrowiona, okej, następni też będą. Nie, on się zatrzymuje, on na nią patrzy i mówi do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Tak naprawdę twoja wiara cię ożywiła, przywróciła cię do życia. I to, moi drodzy, dzieje się właśnie w sakramentach. Tam kobieta dotknęła frędzla u płaszcza, czegoś materialnego, co miało kontakt z ciałem Chrystusa. A my właśnie przez ciało Jezusa mamy dostęp do Bożej mocy. I gdzie mamy dostęp do tej Bożej mocy? W Kościele. Nigdzie indziej nie mamy takiego dostępu do Boga, jak właśnie w Kościele. Bo Kościół jest ciałem Chrystusa. I Chrystus zostawił nam 7 sposobów na to, żeby mieć możliwość kontaktu z Nim. Z Nim, który jest nadal żywy, który jest prawdziwy, który jest nieustannie obecny. Woda, chleb, wino, olej. Przez kontakt z tymi znakami, z tymi takimi właśnie kawałkami płaszcza Jezusa, my możemy dzisiaj mieć do Niego dostęp realnie obecnego w sakramentach. Chrystusa, który uzdrawia, który podnosi do życia. Chrystusa, który wyzwala od zła. Chrystusa, który uwalnia od grzechu. Chrystusa, który wskrzesza nas do życia prawdziwego, takiego, które ma smak, które ma sens, a ostatecznie czyni nas nieśmiertelnymi na życie wieczne. I co więcej, dzisiaj, kiedy podejdziesz do Komunii Świętej albo podejdziesz do kratek konfesjonału, to tak jak ta kobieta, Jezus stanie przed tobą i mówi do ciebie: córko, synu, twoja wiara cię ocaliła. Twoja wiara podnosi cię do życia. Drodzy bracia i siostry, w drugiej części tego listu papież Franciszek wskazuje na takie 2 trudności, które bardzo nam dzisiaj przeszkadzają w dobrym przeżywaniu liturgii. I są to takie 2 powracające starożytne herezje. Nic w Kościele tak naprawdę, jeżeli chodzi o odstępstwo od Boga, już nowego nie wymyślono. Wszystko wraca, tylko może w innej postaci, trochę inaczej adaptowane. Są 2 takie herezje. Pierwszą jest gnoza, a w najkrótszym takim wytłumaczeniu to jest taka wizja świata, w której są 2 pierwiastki, dobro i zło. I to dobro i zło nieustannie ze sobą walczy. Ale nie wiadomo, kto jest zwycięzcą. Od razu przypomina mi się taki obrazek, widziałem go w jednym z memów, ale też były takie plakaty na przystankach autobusowych. Gdzie jest Chrystus, który z szatanem siłuje się na ręce? I nie wiadomo, kto wygra. Nie ma tam przechyłu w żadną stronę, ale szatan jest tam pokazany jako taki muskularny, bardzo silny, a Jezus to takie trochę chucherko. A my przecież wiemy, kto jest zwycięzcą. W każdą niedzielę świętujemy pamiątkę zwycięzca zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Dlatego tu jesteśmy. Każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa. On pokonał śmierć, On pokonał grzech, On pokonał szatana. I w tej gnozie to, co dobre, jest utożsamiane z tym, co jest duchowe. Natomiast to, co złe, jest związane z ciałem. Dlatego chce się nas dzisiaj wciągnąć, moi drodzy, trochę w takie myślenie, i to trochę podświadomie nam wchodzi do Kościoła, że prawdziwie religijny będziesz wtedy, kiedy wyzbędziesz się wszystkiego, co jest cielesne. Kiedy będziesz swoją religijność przeżywać tylko tak, duchowo, a nawet nie tyle duchowo, co emocjonalnie, albo tylko intelektualnie. I do czego to doprowadza? Do sprowadzenia religijności tylko do mojego osobistego doświadczenia, zatrzymania się tylko na sobie. Nie jest ważne, co mówi nam Kościół o liturgii. Nie jest ważne, jaką formę zewnętrzną liturgia przyjmuje, jaki jest rytuał, taki, jaki podaje Kościół. Liczy się tylko moje przeżycie. Liczy się tylko to, w jaki stan emocjonalny ja wpadnę chociażby w trakcie tej dzisiejszej mszy świętej. I w takim przypadku my sprowadzamy spotkanie z Bogiem tylko i wyłącznie do tego, czy ono się odbędzie, czy nie, to spotkanie, czy ja wyjdę na przykład z tej mszy świętej czymś ubogacony. Albo się wyjdę dobrze, albo wyjdę stąd dobrze się czując. Albo kiedy odejdę od kratek konfesjonału, taki lekki, taki, kiedy zrzucę coś z siebie, jest mi dobrze, jest mi lepiej. Albo kiedy przeżyję jakiś stan mistyczny, najlepiej jakieś prywatne objawienie, to wtedy to jest dobrze przeżyta msza święta. A moi drodzy, nie o to chodzi. To może być pewien taki cukierek, który otrzymamy od Pana Boga. Ale wiemy doskonale, że całe życie nie jest cukierkowe. Dalej, do czego to doprowadza? Nieważne są gesty, które wykonuje cała wspólnota na mszy świętej. Ja będę robić wszystko inaczej, bo ważne jest to, jak ja przeżywam. Bo ja wiem, jak ja mam się modlić. I to jest moja sprawa. Ogromnym niebezpieczeństwem, moi drodzy, jest sprowadzenie tylko do siebie tego, co ja tu robię. A przecież my tu przyszliśmy przede wszystkim dlatego, że Chrystus gorąco tego pragnie i On nas zaprasza, On nas do tego pociąga. Tak samo jak te stany emocjonalne są takim pewnym zagrożeniem, tak samo zagrożeniem jest przeżywanie chociażby mszy świętej tylko na sposób intelektualny. Czyli nie będę dobrze przeżywać mszy świętej, jeżeli się nie skupię. Tak całkowicie się nie skupię. A moi drodzy, czy my jesteśmy aniołami, które są w stanie wpatrywać się w Boży Majestat nieustannie i o niczym innym nie myśleć? Przecież my tu przyszliśmy z historią swojego życia. Przyszliśmy tutaj z tym wszystkim, co przeżywamy. I sensem takim głębokim jest to, żeby to, co my przeżywamy, do czego czasem nasze myśli uciekają, przekuć właśnie na modlitwę, złożyć to na ołtarzu. I my wracamy do tego skupienia, wybieramy Boga, a nie myślenie o niebieskich migdałach. Ale to nie jest tak, że jak mam rozproszenia, to znaczy, że źle przeżyłem mszę świętą. Te rozproszenia zawsze będą. Ale ważne jest to, co ja z nimi robię. Moi drodzy, wiele razy w spowiedzi słyszałem, jak ktoś mówi, że źle się modli, bo nie może się skupić. Że cały czas zaczyna różaniec od nowa, litanie od nowa, bo nie może się skupić, bo myśli uciekają. Ale nigdy jeszcze nie słyszałem w spowiedzi, że ktoś by się wyspowiadał z tego, że na przykład podczas mszy świętej nie miał złożonych rąk. A to jest symbol tego, że ja wkładam moje ręce w ręce Boga. Całkowicie Mu ufam, oddaję Mu się całkowicie. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się spowiadał z tego, że zamiast uklęknąć, kiedy jest chociażby moment konsekracji, a może to zrobić, bo nie ma chorych kolan, tylko w takim dziwnym przykucu jakoś odbywa ten moment, bo boi się pobrudzić sobie spodnie czy spódnicę. Nigdy tego nie słyszałem. Nie słyszałem też nigdy, żeby ktoś się spowiadał z tego, że siedząc na mszy świętej, tak noga na nogę założona jak w kawiarni, a przecież modli się i mój umysł, i moje ciało. Ciało też jest pociągnięte do modlitwy. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś spowiadał się z tego, że na przykład nie odpowiadał na mszy świętej na różne wezwania kapłana, nie śpiewał. Nie słyszałem tego. A modli się również moje ciało. Modlimy się umysłem, modlimy się słowem, modlimy się gestem. I drugą herezją, o której pisze papież Franciszek, to jest pelagianizm. W skrócie chodzi o to, że ja mogę wysłużyć sam sobie zbawienie. Czyli jak będę pracował nad sobą, jak będę ćwiczył, jak będę się umartwiał, jak będę zdobywał kolejne stopnie doskonałości, to się wtedy zbawię. Ale przecież Chrystus nas zbawił. To nie moją siłą, nie moją mocą. Zbawienie pochodzi od Tego, który pierwszy nas umiłował. A jak to się przejawia potem w liturgii? W takim ciągłym myśleniu, że ja jestem niegodny, ja jestem niegodna, żeby przychodzić do Pana Boga. I tu się pojawia taki zgrzyt, ogromny w Kościele polskim przede wszystkim, ostatnich czasów, o sposób przyjmowania Komunii Świętej. Czy na rękę, czy do ust, czy na kolanach, czy na stojąco. A co mówi Kościół? Kościół dopuszcza jedną i drugą formę. Ale nie słuchamy tego, co mówi Kościół. Tylko godne jest to. Ty przyjmujesz komunię niegodnie, tak jakby od nas to zależało. Czy spotkanie z Chrystusem, który przychodzi do nas, jest zależne od formy? Skoro Kościół nam daje jedną i drugą, a Kościół jest ciałem Chrystusa? Kim jesteśmy, żeby oceniać bliźniego, że ty przyjmujesz komunię świętokradzką? Skoro ten człowiek jest do tego przygotowany, wie, co to oznacza i przyjmuje z wiarą Chrystusa do swojego życia. I na kolanach, i do ust, i na rękę, i na stojąco. Do tego dochodzi, że miałem taki przykład jednej kobiety, która w pewnym momencie, kiedy zachorowała i nie mogła klękać, przestała przyjmować komunię świętą, bo uznała, że jest niegodna, inaczej nie może. I nie dało się jej wytłumaczyć. Moi kochani, wchodzi nam to do Kościoła, wchodzi nam to do myślenia, a tu potrzeba zrozumienia, potrzeba wsłuchania się w głos Kościoła i miłości bliźniego, spojrzenia na to, że każdy może mieć inną wrażliwość, a Chrystus przychodzi i do jednego, i do drugiego. Drodzy bracia i siostry, na koniec chciałbym zapytać, czy mamy jeszcze w ogóle wrażliwość na symbole, na znaki, które w Kościele mówią o Bogu? Czy chleb stał się już dzisiaj tylko częścią kanapki na śniadanie? Czy wino stało się tylko jakimś dobrym trunkiem do kolacji? Czy olej może stał się już tylko dodatkiem do pizzy czy do sałatki? Czy świeca, która płonie, robi tylko dobry klimat na randce czy przy kąpieli? A to są wszystko znaki naturalne, które mówią nam o obecności Boga. Kiedy ostatnio zastanawiałeś się nad tym, dlaczego przy ołtarzu płonie świeca? Albo dlaczego przyjmujesz komunię świętą pod postacią chleba, a nie cukierka czy czekoladki, bo może by było smaczniej? Dlaczego dzisiaj ksiądz wyszedł ubrany do ołtarza na różowo, a jutro wyjdzie na fioletowo czy na biało? Po co ten dym w kościele czasem? Po co zapach kadzidła? Czy zastanawiamy się nad tym? Żeby głębiej uczestniczyć, moi drodzy, potrzebujemy poznać język liturgii. Potrzebujemy poznać język, który jest językiem symboli. Jeżeli lepiej zrozumiem, będę głębiej uczestniczyć. Liturgia jest zmysłowa. Ona działa i na ciało, i na wnętrze, i na umysł. Wtedy wejdzie głęboko do serca, kiedy cały człowiek będzie się modlił. Dlatego, moi kochani, chciałbym w tych rekolekcjach, żebyśmy jutro pomyśleli o tym, w jaki sposób my możemy się tak modlić liturgią, żeby ona była miejscem naszego uświęcenia, a we wtorek, w jaki sposób, kiedy wychodzę z kościoła, tak przenieść liturgię na moje życie codzienne, żeby moja codzienność stawała się święta. A jakby takim drugim podłożem, poza mszami świętymi i homiliami, chciałbym, żeby były takie trzy katechezy. Dzisiaj o 18:30, a w poniedziałek i wtorek po mszy wieczornej, dotyczące sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Dzięki tym sakramentom staliśmy się pełnymi, świadomymi członkami Kościoła, częściami ciała Chrystusa. Jak dzisiaj żyć na co dzień właśnie tymi sakramentami? Na to pytanie spróbujemy sobie odpowiedzieć, na co was zapraszam. I zachęcam do tego, żeby te rekolekcje to był też czas wyciszenia, zatrzymania i przemyślenia mojego bycia w Kościele, ale takiego bycia, które jest żywym, prawdziwym spotkaniem z Chrystusem, który gorąco pragnie spożywać tę Paschę z nami.